Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przypada 83. rocznica zbrodni katyńskiej i zsyłki rodzin katyńskich i kresowian na Sybir, a gościem programu jest dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, historyk profesor Jan Żaryn. Dzień dobry Panie Profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Halo, halo, Panie Profesorze, czy się słyszymy?
Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, tak, słyszymy się.
Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Chciałem rozpocząć od dwóch wydarzeń. Otóż 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Związku Sowieckiego zdecydowało o wymordowaniu 25 700 Polaków, jeńców obozów w Starobielsku, Ostaszkowie, Kozielsku oraz w ogóle z tych obozów zachodniej Białorusi i Ukrainy. I drugie wydarzenie, dopiero 50 lat później, 1990 roku, prezydent Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Michaił Gorbaczow przyznał, że mordu dokonali Rosjanie. Panie profesorze, jak to możliwe, że dochodzenie do prawdy zajęło Rosjanom 50 lat?
To Rosjanie w ogóle do tej prawdy nie dochodzili, w związku z tym mogli dłużej jeszcze zapewne kłamać, gdyby nie ewidentny upadek i tej ideologii, i tegoż systemu, ale także upadek powolny całego Imperium Sowieckiego. Kłamstwo katyńskie funkcjonowało w Związku Sowieckim od samego początku, od momentu powołania tak zwanej Komisji Burdenki, którą Sowieci powołali zaraz po zajęciu z powrotem polskich Kresów Wschodnich i wypychając Niemców, jednocześnie zabrali się za próbę zakłamania tego, co z kolei komisja powołana przez III Rzeszę ustaliła.
Kłamali dość długo, bo Niemcy, przypomnę, 13 chyba kwietnia 1943 roku już podali to przez radio, że odkryli zbiorowe mogiły na wschodzie, prawda?
Zgadza się. Odkryli oczywiście te mogiły i propaganda goebbelsowska bardzo szybko podjęła temat, który był dla nich bardzo poręczny do tego, żeby skłócić sojuszników, czyli Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. No ale tym razem ta goebbelsowska propaganda opierała się na prawdziwych faktach prostych. Co więcej, komisja tak zwana szwajcarska, bo na czele jej stanął Szwajcar, która została powołana przez Niemców, składająca się z wybitnych naukowców, ustaliła cały przebieg zbrodni, choć oczywiście tylko w jednym miejscu, czyli w Lasku Katyńskim. To dopiero później, już w latach 90. odkryto kolejne miejsca zbrodni i także odkryto poprzez dokumenty, które zostały nam przesłane do Polski za czasów Borysa Jelcyna, że śmierć ta objęła ostatecznie ponad 22 tysiące polskich oficerów. Do dziś nie wiemy, bo w Gryjazowcu było tam 300 którzy się uratowali z tej zbrodni. Znamy listę ukraińską. Zostali oni wymordowani w Kijowie i pogrzebani w Bykowni. Natomiast nadal nie znamy listy białoruskiej. Nie znamy tych nazwisk. Możemy tylko przypuszczać, ile tysięcy osób na tej liście zostało zamordowanych i prawdopodobnie w Kuropatach pod Mińskiem są tam pogrzebani. Póki Łukaszenka jest przywódcą nominalnym Białorusi, zapewne nie będziemy w stanie niczego tam zweryfikować.
Jeśli wolno,
a także dokumenty są i po stronie Białorusi, i po stronie Moskwy niedostępne.
Chciałem zapytać o jeszcze jedną kwestię dotyczącą historii. Dlaczego Stalin i Politbiuro w ogóle podjęli decyzję o wymordowaniu polskiej elity?
Halo?
Chciałem zapytać, panie profesorze, dlaczego została podjęta decyzja przez Stalina i Politbiuro o wymordowaniu polskiej elity?
W notatce Beria, autor tejże, która to notatka stanowiła tę podstawę rozkazu, o którym pan mówi, wskazuje, że te 25 tysięcy polskich jeńców nie wykazuje tendencji do tego, żeby się udało ich sowietyzować. I to jest podstawowa przesłanka, to znaczy niemożność podjęcia z nimi współpracy kolaboracyjnej, ponieważ oni się do tego nie nadają, to znaczy są patriotami polskimi, inaczej należy to tak czytać. I to jest pierwszy powód ich zamordowania. Natomiast wydaje się, że w tle jest także bardzo taka twarda pamięć Stalina o roku 1920 i zamordowanie polskich oficerów i jeńców wojennych była niewątpliwie ludobójczą zbrodnią, która niosła za sobą taki przejaw zemsty za rok 1920. Rzeczywiście ci generałowie Smorawiński, Stanisław Haller na przykład, no wiadomo, że byli, mówiąc językiem sowieckim, odpowiedzialni za to, że bolszewicy nie zostali dopuszczeni do Warszawy.
Problemów tutaj do omówienia jest jeszcze kilka, bo kłamstwo nie opierało się tylko na ukrywaniu tych zbrodni, ale także później na przecież przez długie lata ukrywaniu prawdy o Katyniu. Mówię oczywiście o Katyniu, myśląc o tych wszystkich obozach. Na długie lata także w Polsce i w polskich książkach. To jedna kwestia. Druga kwestia to jest zsyłka Polaków na Sybir, prawda? To też były przecież tysiące, jeśli nie więcej. Też nie chcę rozszerzać naszej rozmowy może o szukanie analogii w kłamstwach Rosji o obchodzą ostatnią 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej, ale kto wie, czego dowiemy się za 50 lat, prawda?
No tak, zbrodnia katyńska jest niewątpliwie dzisiaj postrzegana także przez pryzmat tragedii katastrofy smoleńskiej, która to katastrofa smoleńska, jak wiadomo, również jest nie do końca rozpoznana. Wszystko wskazuje na to, że była to rzeczywiście także zbrodnia rosyjska, no ale dowody w tej sprawie są hipotetyczne. Nie ma wprawdzie lepszej hipotezy, ale jednak ani nie ma dostępu do wraku, nie ma też dostępu do znowu tego, co Rosja w tej sprawie może ukrywać. A w związku z tym zła wola sprawcy będzie prawdopodobnie niosła za sobą tę kolejną tajemnicę i zapewne kolejne kłamstwo. Jak wiadomo, wielkie smuty w historii Rosji się jednak zdarzają, wprawdzie niestety nie tak często, więc jest nadzieja, że kiedyś kolejne polskie pokolenie przy okazji wielkiej smuty w Rosji odkryją, jaka była prawda i jak doszło do zabicia polskiego prezydenta, jego małżonki i całej załogi.
To a propos pokoleń, bo wiemy, jak wiele ofiar pochłonęły rządy Sowietów także w Polsce po II wojnie światowej, ale jest coś, muszę powiedzieć, przerażającego w tej naszej współczesnej historii, bo jak się wydaje, mamy, no nie chcę za dużych słów używać, ale jakiś rodzaj spadkobierców tego sposobu myślenia o historii, bo tutaj w Wielkopolsce, w takiej Chodzieży, mamy burmistrza z Platformy Obywatelskiej, który, proszę sobie wyobrazić, nie godzi się na to, czego żądają mieszkańcy, czyli na postawienie obelisku zamordowanego przez komunistów rotmistrza Witolda Pileckiego. Myślę o pewnym sposobie myślenia, zakłamywania, nie wiem, ukrywania historii bohatera przecież narodowego, prawda?
No tak, to niewątpliwie jest problem, który kiedyś już po 89 roku Jan Nowak-Jeziorański nazwał, że ma takie wrażenie, że Polacy nadal jedni stoją po jednej stronie, a drudzy po drugiej stronie frontu roku 1920. Czyli ten cały bolszewicki i potem PRL-owski nawis gdzieś w tych głowach polskich nadal funkcjonuje. Nie można mieć pogodzenia się z faktem, że Polska komunistyczna po wojnie była w gruncie rzeczy odmianą bolszewickich systemów. Można mieć pogodzenia się w związku z tym także często z własnymi życiorysami, czy też życiorysami najbliższych ojców, dziadków. To wszystko niewątpliwie jest jakąś spuścizną, która owocuje tym, że na przykład żołnierze wyklęci, czy właśnie rotmistrz Pilecki nie mogą się stać w tych sercach i umysłach Polaków autentycznymi bohaterami. Musimy niewątpliwie dbać przede wszystkim o tę powszechną edukację, w której będziemy w stanie wyzwolić się z tego PRL-owskiego nawisu. Tak jak Niemcy, także dzieci gestapowców, SS-manów także mieli zapewne problem, żeby pogodzić się, że ich rodzice należeli do zbrodniczego systemu.
Panie profesorze, mówi się, że historia jest nauczycielką życia, ale chciałem zapytać jeszcze, już kończąc naszą rozmowę, ale chciałem zapytać, jak obserwuje pan profesor jako historyk to, co rosyjski reżim zbrodniarza Putina wyprawia na Ukrainie? Jak widzi pan profesor te próby podejmowane, prawda, tego porozumienia energetycznego między Rosją a Niemcami przez gazociągi Nord Stream 1, Nord Stream 2, no teraz nieczynne, ale jednak wciąż istniejące, to czy można mówić, że Europa wyciąga wnioski z historii?
To trzeba przede wszystkim sobie powiedzieć, że bez rozumienia historii nie rozumiemy decyzji politycznych współczesnych. Niewątpliwie imperializm rosyjski jest wpisany w tradycję tego państwa. Zarówno biały carat, jak i czerwony bolszewizm, mówiąc językiem kucharzewskiego, niewątpliwie stanowi tradycję nieodłączną zarządzania tym państwem. I Rosja, chociaż dzisiaj przegrywa swoją pozycję polityczną na korzyść Chin, bo to widać wyraźnie, ponieważ przegrywa ten konflikt z Ukrainą, to nadal będzie, rzecz jasna, próbowała się wydobywać na tą pozycję współzarządzającego co najmniej Europą Środkową. A żeby to uczynić, to historia pokazuje, że musi mieć twardego sojusznika. W XIX wieku były to Prusy, potem Zjednoczone Niemcy. Wybuch I wojny światowej nie złamał tej tradycji, bo już Rapallo w 1922 roku wskazywało na istnienie tej pamięci historycznej między nowymi odsłonami państw i niemieckiego, i bolszewickiego. No i potem Ribbentrop-Mołotow i rzecz jasna wspólne dzielenie się kontynentem europejskim. Więc tego typu pamięć historyczna gwarantująca realizację interesów państwowych imperialnych stron będą ponawiane, bo taka jest historia i taka jest rzeczywistość polityczna. My musimy tylko odnaleźć w sobie siłę i potencjał, żeby się temu przeciwstawiać.
Mam nadzieję, że ta rozmowa choć trochę przekonała naszych słuchaczy, jak ważna jest historia również dzisiaj. To, co działo się 83 lata temu. Bardzo dziękuję, panie profesorze, panie dyrektorze, za znaleziony czas i za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Dobrego dnia. Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, historyk profesor Jan Żaryn był gościem kluczowego tematu. Dzisiaj jeszcze może dodam, proszę państwa, początek uroczystości w Poznaniu o 12 w kościele ojców Dominikanów, a następnie o godzinie 13:15 przy pomniku ofiar Katynia w parku przy Centrum Kultury Zamek. Dziękuję państwu za teraz. Zapraszam jeszcze dziś na Wielkopolskie Popołudnie, w którym oprócz bardzo ważnego dzisiaj magazynu Kolejusz także rozmowa o mieszkaniach socjalnych i o prawdziwych zagrożeniach dla dzieci mających problemy ze swoją tożsamością. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia po 16:30.
Kluczowy temat.